Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie mówić będziemy o słynnym ciosie w plecy, czyli wydarzeniach, które miały miejsce 17 września 1939 roku i później. Naszymi gośćmi są profesor Wojciech Śleszyński i dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak powiedział generał Sikorski, to był cios w plecy.
No, bez wątpienia cios, którego polska strona się nie spodziewała. Bo tak jak czytamy dokumenty tuż przed rozpoczęciem się II wojny światowej, generalnie ziemie wschodnie były pozbawione armii i obawialiśmy się, że jeden z naszych sąsiadów może wystąpić przeciwko nam w momencie, kiedy na zachodzie zaatakują Niemcy. Ale myśleliśmy o państwie litewskim. Natomiast nie zakładaliśmy, że będzie to Związek Sowiecki. Ale nawet biorąc pod uwagę, że potencjalnie mogło istnieć zagrożenie ze strony państwa litewskiego. Wiemy, że w dwudziestoleciu międzywojennym był konflikt o Wilno. I tak musieliśmy te tereny praktycznie pozbawić wojska, bo to wojsko potrzebne było na granicy zachodniej, północnej i południowej, bo tam toczyła się walka z Niemcami.
Kresy to był ten pas, na którym tworzono różnorodne oddziały rezerwowe, ćwiczono wojsko, przygotowywano do wsparcia tych sił operacyjnych, które operowały na zachodnim froncie.
I z punktu widzenia militarnego generalnie ziemie wschodnie miały drugorzędne znaczenie dla bieżących działań militarnych. Zakładano, że jeżeli na zachodzie będzie sytuacja układała się po naszej myśli, że Niemcy będą zwyciężać, mieliśmy wycofywać się, zresztą tak jak się wycofywaliśmy, na południowy wschód, czyli w stronę granicy rumuńskiej. Natomiast nie zakładano, że ziemie północno-wschodnie, czyli tutaj ten obszar najbardziej nas interesujący, wschodnia Białostoczyzna, Wileńszczyzna, Nowogródczyzna czy Polesie, będzie terenem działań militarnych.
No i nastąpił ten dzień 17 września. Do dzisiaj jest wiele pytań związanych właśnie z tą datą. Dlaczego Stalin aż 17 dni we wrześniu czekał?
No to oczywiście tutaj odpowiedzi może być kilka. Ja nie ukrywam, że w jednej ze swoich publikacji przytaczam ze 3 czy 4 argumenty. Powiedzmy w tej chwili te najważniejsze. Trzeba pamiętać, że Stalin nie był do końca przekonany, czy faktycznie Polska poniesie szybko klęskę. Miał doświadczenie z wojny 20 roku, kiedy wydawało się, że już jesteśmy pokonani, a zdołaliśmy wykonać kontruderzenie. 3 września to jest kolejna data, kiedy do wojny teoretycznie przystępują, znaczy formalnie, ale oczywiście nie prowadzą działań militarnych, przystępuje Francja i Wielka Brytania. Stalin też nie wie, czy te kraje nie podejmą realnych działań militarnych. I chociażby trzeci też powód to fakt, że po prostu potrzebny był czas dla mobilizacji Armii Czerwonej. 4 argument i tak dalej, tych argumentów można oczywiście jeszcze wymieniać, to jest podpisanie porozumienia na Dalekim Wschodzie z Japonią, gdzie Stalin upewnił się, że tam raczej nie będzie konfliktu.
I że jest, on nie otrzyma tego ciosu w plecy
tak
od
jest.
Japończyków.
I było wiele różnych przyczyn, dlaczego to jest ta data 17 września tak ważna. Dlatego, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami paktu Ribbentrop-Mołotow, wojska niemieckie powinny tylko dojść do rzeki Wisły. A widzimy, że tą rzekę Wisłę przekroczyły, czyli z punktu widzenia interesu Związku Sowieckiego, ten atak Związku Sowieckiego nastąpił zbyt późno.
Z jednej strony możemy mówić, że zbyt późno. Oczywiście z drugiej strony bardzo ważne są te argumenty, o których pan profesor wspomniał. Stalin rzeczywiście obawiał się szczególnie walki na dwa fronty i ten moment, kiedy podpisano porozumienie, podpisano rozejm z Japonią, był tutaj kluczowy. Niemcy naciskali przecież wielokrotnie, żeby ten atak rozpoczął się znacznie wcześniej. Też musimy pamiętać o tym, że wbrew temu, co nas uczono i co do dzisiaj często w naszej świadomości pokutuje, te walki wrześniowe wcale nie przebiegały dla Niemców tak dobrze. Oni zakładali jednak klęskę armii polskiej znacznie wcześniej, maksymalnie w ciągu 14 dni, a tutaj jednak te 2 tygodnie walk minęły. Armia polska zdołała się wycofać, zdołała się wymknąć okrążeniu, nie była zniszczona. Tymczasem straty po stronie niemieckiej, szczególnie w sprzęcie pancernym, były znaczne, znaczące. Mało tego, Hitler zdawał sobie sprawę z tego, że kończył mu się zapasy amunicji. Stąd też ten cios w plecy 17 września miał ogromne znaczenie dla przebiegu całej kampanii.
Bo istotne jest to, że paręnaście godzin po podpisaniu porozumienia z Japończykami właśnie Stalin się zdecydował na to uderzenie na Polskę. Zgromadzono ogromne siły.
Zgromadzono ogromne siły i ta przewaga po stronie sowieckiej właściwie była druzgocąca. Tak naprawdę tutaj nie było realnych oddziałów, które mogły stawić opór. Mamy pojedyncze walki na granicy, Korpus Ochrony Pogranicza, ale trzeba pamiętać, że też to są oddziały zapasowe, oddziały rezerwowe.
Oddziały lekko uzbrojone.
Dokładnie, bo te właściwe oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza sformowane w oddziały zdolne do uderzenia są na froncie zachodnim i walczą z Niemcami.
Nawet z tego batalionu Sarny część żołnierzy pojechała na Hel, bronić Helu. To między innymi wskazuje, że te siły najbardziej przygotowane do ewentualnej obrony zostały już wcześniej przerzucone na front zachodni. No i ta wielka rosyjska armada ruszyła.
Tak, weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz poza tą ogromną dysproporcją sił i tak naprawdę niemożnością realnej obrony wschodniej granicy. Weźmy pod uwagę treść rozkazu naczelnego wodza, rozkazu, z którego wynikało, że polskie siły nie powinny w ogóle w miarę możliwości podejmować walki z Sowietami. Jeśli postawimy się w tym momencie na miejscu dowódców, którzy musieli rozstrzygnąć, w jaki sposób delikatnie wycofywać się z jednej strony, z drugiej strony zabezpieczać jednak interesy ludności cywilnej, a z trzeciej starać się ten rozkaz wykonać, czyli nie podejmować działań zbrojnych, no to rzeczy kompletnie tak naprawdę wykluczające się. Także ogromny problem też przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
A zatem bronią się oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, są organizowane ad hoc różnorodne siły po to, żeby bronić chociażby Grodno.
No tak, Grodno akurat udało się zorganizować obronę Grodna, ale dlatego, że były te 2-3 dni, żeby przygotować właściwą obronę. Zresztą ta obrona też w pierwszym dniu odniosła sukces, patrząc oczywiście z naszego punktu widzenia.
Powstrzymując atak sowieckich tanków.
Tak, jest dlatego, że po prostu atak Armii Czerwonej nie został dobrze przygotowany. Sowietom wydawało się, że po prostu wejdą do miasta.
Z marszu.
Z marszu i nie napotkają oporu. Po jednodniowych walkach musieli się wycofać i to ze sporymi stratami. Ale to jest ta duża bitwa, bodaj chyba najważniejsza z punktu widzenia propagandowego, bez dwóch zdań najważniejsza. Zresztą trzeba pamiętać, że później rząd na admiracji w Londynie nada Grodnu krzyż Virtuti Militari jako miastu za właśnie za tą walkę. Ale trzeba pamiętać, że kresy zaczynają się palić w momencie wkroczenia Armii Czerwonej. Występują bojówki, czy to komunistyczne, czy prokomunistyczne, i atakują polskie oddziały, polskich przedstawicieli administracji, przedstawicieli miejscowej Policji Państwowej. I to jest ten moment, kiedy faktycznie kończy się państwo polskie na ziemiach wschodnich. Do 17 września bez wątpienia kontrolujemy teren i sytuacja jest w miarę spokojna, biorąc pod uwagę oczywiście okres trwającej wojny. Natomiast po 17 września rozpoczyna się okres chaosu i kresy zaczynają się palić.
No i zaczyna się terror.
Właściwie od pierwszego dnia zbrodnie sowieckie ogarniają zajmowany teren i to są nie tylko zbrodnie związane z sowieckimi żołnierzami, którzy nie są szczególnie karni i wykonują działania nienakazane zupełnie przez władze, ale też są to elementy działań zaplanowanych, elementy wprowadzania terroru ukierunkowanego na konkretne osoby i nie tylko tutaj możemy mówić o wojsku i o kadrze oficerskiej, ale także mówimy o elementach represji skierowanych wobec inteligencji, wobec osób opiniotwórczych na kresach wschodnich. Także ten terror od początku był bardzo konkretny i tak naprawdę nie czekano na zakończenie działań wojennych. Te tereny jakby z góry potraktowano jako tereny raz na zawsze zajęte i machina represji ruszyła natychmiastowo.
Czystka etniczna, czystka polityczna ruszyła.
I olbrzymia akcja propagandowa. Od razu od pierwszego dnia rozpoczyna się wielka akcja propagandowa i zresztą co warto jest zaznaczyć i zobaczyć, jak ten proces sowietyzacji przebiegał. Z naszego punktu widzenia będziemy w poniedziałek obchodzili kolejną datą upamiętniającą to wydarzenie, 17 września. Jest to początek okupacji sowieckiej. Natomiast z punktu widzenia prawa sowieckiego wcale ta okupacja nie zaczęła się 17 września. Tak naprawdę Armia Czerwona wkroczyła, ale tylko i wyłącznie po to, żeby ochraniać miejscową ludność, czy to białoruską, czy to ukraińską, czy to żydowską, która jakoby miała wywołać rewolucję przeciwko państwu polskiemu. Taka była argumentacja i taka argumentacja będzie się utrzymywać aż do końca istnienia państwa komunistycznego. Armia Czerwona nie była agresorem, tylko wkroczyła jako ta siła, która miała pomagać miejscowej ludności, która wystąpiła przeciwko państwu polskiemu.
Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jeszcze jeden szczegół. Tak naprawdę w pierwszych komunikatach Sowieci zwracali uwagę nawet na taką kuriozalną rzecz, jak to, że idą pomagać Polakom również zamieszkującym te tereny. Chcieli ich rzekomo chronić przed wpływem i okrucieństwem wojny. Bardzo szybko zarzucili tę retorykę, rzeczywiście akcentując już później te inne narodowości. Natomiast rzeczywiście w pierwszych dniach twierdzili, że chcą pomóc również Polakom.
Z czego wynikały te hasła polskie? Warto pamiętać, że pierwsze ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow, tak jak mówiłem, zakładały podział Polski na linii Wisła. I Sowieci planowali, bo znamy takie dokumenty, że oprócz zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy powstanie też Republika Polska. I te hasła były...
Czyli chcieli powtórzyć ten plan z wojny 1920 roku.
Natomiast kiedy pod koniec września następuje korekta i granica z Wisły zostaje przesunięta na bóg, po prostu Sowieci wycofują się z tych haseł polskich i występują tylko hasła białoruskie, ukraińskie, ewentualnie żydowskie. Polskie są wyraźnie marginalizowane.
Od razu został wdrożony ten plan, żeby jednak te tereny przyłączać do Związku Sowieckiego, stąd ta machina propagandowa, stąd wybór delegatów, stąd późniejsze zjazdy, które będą podejmować uchwały o przystąpieniu do Związku Sowieckiego.
Tak, ale mamy dwie okupacje. Mamy okupację niemiecką i okupację sowiecką. Niemcy nie bają się w żadne cergiele propagandowe. Dekret Hitlera część ziem polskich włącza bezpośrednio do Rzeszy, z części tworzy obszar okupacyjny zwany generalnym gubernatorstwem. Natomiast Sowieci wdrażają niezwykle skomplikowaną, niezwykle kosztowną procedurę, czyli powołane są zarządy tymczasowe. Te zarządy tymczasowe mają przeprowadzić kampanię wyborczą, przygotować wybory. Odbywają się wybory i dopiero deputowani, którzy zostają w ramach tych wyborów wyłonieni w Białymstoku i we Lwowie, podejmują decyzję, że zwrócą się do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego i samego Stalina z prośbą, żeby ta Rada Najwyższa wyraziła zgodę o przyłączenie tych ziem do Związku Sowieckiego. To trwa. Tak naprawdę decyzje z punktu widzenia prawa sowieckiego o włączeniu tych ziem, mówię o decyzjach formalnie prawnych, zapadną dopiero na początku listopada.
I to wszystko zaczęło się 17 września. Jak sygnalizowaliśmy, nie respektowano podstawowych praw, szczególnie jeśli chodzi o żołnierzy, o cały ten aparat państwowy, policję. Kogo można było, to rozstrzeliwano. Weźmy przykład obrońców Lwowa, którzy bronili się przed Niemcami, a później musieli się poddać Sowietom i wszyscy zamiast do Rumunii trafili do sowieckich łagrów.
Tak, obrona Lwowa to rzeczywiście sytuacja zupełnie wyjątkowa. Miasto, które broniło się przed dwoma najeźdźcami jednocześnie. Tam doszło nawet do takiej kuriozalnej sytuacji, kiedy Niemcy już postanowili wycofać się spod miasta, namawiali mieszkańców miasta do poddania się Sowietom. Także tutaj taki element współpracy między dwoma agresorami był bardzo mocno zaakcentowany, a te nierespektowanie praw i nieuznawanie choćby prawa polskich żołnierzy do bycia jeńcami zgodnie z umowami międzynarodowymi, no, wynikał po prostu z tego, że Sowieci akcentowali bardzo mocno fakt, że państwo polskie po prostu przestało istnieć, że utraciło swoją w ogóle rację bytu. Rząd polski się wycofał. Oczywiście było to pewne przekłamanie z tego względu, że rząd polski rzeczywiście opuścił kraj dopiero po agresji sowieckiej, a nie przed jej rozpoczęciem. W każdym razie, jeśli nie było państwa polskiego, nie było także wojska polskiego, w związku z czym żołnierze polscy w rozumieniu Moskwy nie mogli mieć praw jenieckich.
Jeńców wojennych. I ilu żołnierzy trafiło do niewoli?
Mówimy oczywiście o dziesiątkach tysięcy. Dokładnie nie znamy tej liczby, dlatego że z punktu widzenia też tych działań propagandowych, władzom sowieckim zależało na tym, żeby pokazać, że nie wszyscy żołnierze są jeńcami. Czyli po krótkim sprawdzaniu najczęściej szeregowych albo wysyłano do domu, albo wcielano do tak zwanych batalionów pracy, natomiast aresztowanie, to właściwe zatrzymanie dotyczyło oficerów. Stąd te legendarne opowieści o oddzielaniu żołnierzy od oficerów w momencie, kiedy oficerowie zdejmują dystynkcję, nie wiadomo czy są oficerami, czyli sprawdzanie rąk. Kto jest inteligentem, kto jest pracownikiem fizycznym. Oczywiście te wspomnienia dzisiaj już nabierają charakteru mitycznego. Ale co to podkreśla? Że celem Armii Czerwonej i działań sowieckich było oddzielenie oficerów, czyli tej inteligencji, osób, które bezpośrednio były włączone w budowanie państwa polskiego, od zwykłych robotników i chłopów, których przecież Armia Czerwona przyszła wyzwolić.
Taki klasowy podział.
Dokładnie, zresztą to jest charakterystyczne. Na zachodzie mamy hasła nacjonalistyczne, rasowe, jeśli chodzi o nazizm. Tutaj te hasła mają charakter klasowy. Ideologie bardzo podobne. ale po prostu trochę inne hasło.
Oficerowie trafili do słynnych i znanych nam już obozów i zostali zlikwidowani w 1940 roku. To słynna zbrodnia katyńska, pod takim hasłem ją znamy. Natomiast, jak już wspominaliśmy, na tym terenie po 17 września rozpoczęło się tworzenie aparatu sowieckiego, próby włączenia tych terenów do Rosji i tak dalej, i tak dalej.
Trwa ten proces i to, co jest najważniejsze i to, co najmocniej zapisało się w pamięci naszych mieszkańców, to jest propaganda i terror. Propaganda i terror i te dwa elementy musiały ze sobą współgrać. Sama propaganda bez terroru nie miałaby znaczenia, ale sam terror bez tego elementu propagandowego też prawdopodobnie nie osiągnąłby aż takiego znaczenia. Pierwsze dni, pierwsze tygodnie okupacji to są represje przede wszystkim o charakterze indywidualnym. Próba wyłapania tych konkretnych osób, które współtworzyły II Rzeczpospolitą, to nie było trudne, dlatego że te osoby były powszechnie znane i wystarczył jeden, dwóch donosicieli w danej miejscowości, żeby nowa władza potrafiła skutecznie wyeliminować te osoby. Natomiast kolejny element to będą represje o charakterze masowym i one oczywiście zaczną się w lutym 1940 roku wraz z pierwszą z czterech wielkich deportacji.
Ten okres też wykorzystano na przygotowanie, wyselekcjonowanie tych ludzi, którzy mieli trafić do tychże deportacji.
Proces przygotowań do tych deportacji, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, musi budzić ogromny szacunek. Rzeczywiście ta praca była przez stronę sowiecką wykonana bardzo sumiennie i dokładnie. My dzisiaj z dokumentów szczegółowo poznajemy ten proces. To nie było tak, jak nam się często wydaje, czy często powtarzano, że na te listy osób do deportacji trafiały osoby przypadkowe. Była to kwestia wyrobienia jakichś tam norm. Wbrew przeciwnie, te normy ulegały zmianie ze względu na raporty, które płynęły z terenu. Pierwotnie zakładano pewną liczbę, potem okazywało się jednak, że tych osób, które były w tych kategoriach przeznaczonych do więzienia, było więcej bądź mniej i zmieniano te normy. Czyli to nie norma była decydująca, a rzeczywiście przynależność do konkretnej grupy. Było to wykonane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bardzo profesjonalnie. Cóż, Sowieci mieli doświadczenie w tego typu
działaniach. Ale był to jednak zbrodniczy plan.
Jak najbardziej zbrodniczy. Tutaj nikt nie ukrywa i nawet wtedy w tych dokumentach nie ukrywano, jaki jest cel. Celem było opanowanie tego terenu, pozostawienie na tym terenie osób, które można było przekonać do tego,
sowietyzować.
Pan redaktor bardzo bezpośrednio to powiedział, chciałem troszkę naokoło, ale rzeczywiście no tak można to określić. Generalnie chodziło o to, żeby pozostawić tutaj osoby, które mogły w tym państwie funkcjonować. Te, które wiadomo było, że w państwie funkcjonować nie będą, będą przeszkadzać tworzeniu się tych nowych struktur państwowych, należało w jakiś sposób wyeliminować, bądź to fizycznie, bądź przez po prostu wywiezienie z tego terenu.
Co najbardziej tragiczne, to wszyscy obywatele na tych terenach zajętych przez Sowiety automatycznie stawali się obywatelami sowieckimi i wcielano ich później do armii. Normalnie traktowano ich jak obywateli tego państwa ze wszystkimi złymi i dobrymi stronami tej sytuacji.
Dokładnie i to jest tak, że później, jak już wybuchnie wojna niemiecko-sowiecka i przyjdzie okres amnestii dla obywateli polskich, będzie problem właściwie, kto tym obywatelem polskim, a z punktu widzenia prawa sowieckiego Polakiem jest. Czy wszyscy obywatele, czy jednak osoby narodowości polskiej? Przecież wiemy, że do armii Andersa będzie chciało się dostać znacznie więcej osób, niż władza sowiecka będzie pozwalała. Jeżeli ktoś miał w dokumentach zapisanych narodowość polską, było łatwiej, ale też trzeba było mieć odwagę, żeby w tamtych czasach, 39-41, w tych dokumentach sowieckich zachować tą narodowość polską. Bo o wiele łatwiej było można podać inną narodowość i liczyć na to, że nie spotkają represje. Rozpoczyna się sowietyzacja, rozpoczyna się budowanie modelu sowieckiego na naszych wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej, takiego jak w latach 20., a szczególnie w 30. wprowadzano na innych obszarach Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki już ma świetnie przećwiczone zarówno działania propagandowe, działania prawne, ale też i działania terroru. Widzimy dokładnie w tych dokumentach, które dotyczą deportacji czterech wielkich, które są prowadzone na naszych ziemiach, że tu już się nie popełnia błędów. Tu machina, zbrodnicza machina, działa świetnie.
17 września zawalił się ten świat tutaj na Kresach Wschodnich i na Podlasiu. W związku z tym proponujecie akcje, które będą upamiętniały te wydarzenia.
To jest tak, że 17 września bez wątpienia to jest data z wszystkich tych dat historycznych, która jest najmocniej związana z naszym miastem i tak naprawdę jest przypisana naszej miejscowości, dlatego że Białystok jest jedynym dużym miastem, który trafił pod okupację sowiecką w 1939 roku, dlatego że inne wielkie miasta, Wilno, Lwów, Grodno, Rzeź i tak dalej, można było wymieniać, dzisiaj są poza granicami naszego państwa. W związku z tym, kto jak kto, ale to my, mieszkańcy naszego miasta Białegostoku, powinniśmy pamiętać o tej dacie. I nieprzypadkowo Muzeum Pamięci Sybiru, właśnie zbudowane u nas, wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, Róg Towarowej i Wasilkowskiej, na spacer proszę zobaczyć, jak budynek powstaje. I będzie to, zapewniam Państwa, największe muzeum na wschód od Wisły i najnowocześniejsze. I my, jako mieszkańcy, powinniśmy tą pamięć pielęgnować. My, jako pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru, siłą rzeczy na co dzień tworzymy te muzeum, natomiast zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta. Kiedy w poniedziałek o 12, 17 września zawyją syreny, zatrzymajmy się, oddamy hołd tym wszystkim, którzy cierpieli. A trzeba pamiętać, nasze miasto ucierpiało straszliwie. Co piąty mieszkaniec naszego miasta został wywieziony na Syberię w latach 40-41. Pamiętając o tym 17 września, popatrzmy na naszych kolegów pracy, na naszych znajomych i pomyślmy, co piąty z nich zniknął z ulic naszego miasta.
17 września o godzinie 12 zawyją syreny i w ten sposób będziemy oddawali hołd tym wszystkim, którzy w tej sowieckiej agresji zginęli i później w okresie wielkiego terroru, ale dzień wcześniej będzie można zobaczyć ślady tej sowieckiej ofensywy i tej sowieckiej obecności tutaj w Białymstoku.
Przed dzień rocznicy w niedzielę 16 września o godzinie 18 ruszamy z peletonem pamięci. Zapraszamy wszystkich na rowerach, rolkach, deskorolkach, na czymś jeżdżącym i nieprodukującym spalin na plac przed Teatrem Dramatycznym. O godzinie 18 ruszamy. Nasza trasa będzie wiodła miejscami związanymi z okupacją sowiecką. Będziemy po drodze starali się zaakcentować różne wydarzenia historyczne, choćby przez rekonstrukcję, a na koniec, bo trasa zakończy się przed Pałacem Branickich, będzie tam wyświetlony mapping na budynku, budynek będzie wygaszony, także myślę, że spektakularne widowisko, które ma na celu upamiętnić te wydarzenia. Zapraszamy wszystkich.
Czyli 16-18 zaczynamy pod Teatrem Dramatycznym. Przed wojną był to też teatr, ale w okresie okupacji sowieckiej miejsce zgromadzenia ludowego zachodniej Białorusi. Tam zapadały decyzje o przyłączeniu naszych ziem w skład Związku Sowieckiego. Natomiast Pałac Branickich to jest w okresie okupacji sowieckiej obkom, czyli Komitet Obwodowy Partii. I tam zapadały najważniejsze decyzje polityczne w latach 39-41 w naszym mieście. I to są tylko dwa miejsca, a po drodze mamy też inne. Zajedziemy też na miejsce wywózek, czyli do dworca towarowego przed wojną, dworzec Polecki, gdzie też zapalimy symboliczny znicz.
O 17 pamiętajmy, o 12 zawyją syreny. Zatrzymajmy się, uczcijmy tych wszystkich, którzy zginęli. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli profesor Wojciech Śleszyński i dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.